Między небом а землёй.
Niedziela, 12 dzień września, Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Kilka minut temu w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła się msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. O tym wydarzeniu mówimy szeroko od miesięcy. Dziś natomiast w programie usłyszą Państwo m.in. archiwalne nagranie z głosem prymasa tysiąclecia, a także wypowiedzi osób, które historyczną beatyfikację postanowiły śledzić na różne sposoby. Będzie także relacja z pierwszej ręki, z obozu dla uchodźców znękanego wojną domową Sudanu Południowego. Między niebem a ziemią wracamy do Państwa już za moment. Wielkopolanie na różne sposoby przeżywają beatyfikację prymasa tysiąclecia i matki Róży Czackiej. Jedni pojechali do Warszawy, wśród nich hierarchowie z archidiecezji poznańskiej oraz motocykliści, którzy jak co roku wyruszyli w rajd śladami arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Inni oglądają transmisje w parafiach albo wspólnie w domach. Jacek Butlewski.
Dlaczego beatyfikacja odbędzie się w świątyni?
W świątyni dlatego, że ma to być beatyfikacja według słów kardynała czy arcybiskupa substytuta, skromna, godna, na miarę możliwości pandemii.
Kardynał Kazimierz Nycz.
A taką można zrobić właściwie jedynie w dużej świątyni. Taką świątynią, którą mamy w Warszawie, jest Świątynia Opatrzności. Dlaczego podwójna? Dlatego, że tak się złożyło dzięki Bożej Opatrzności, że matka Elżbieta Róża Czacka niejako przez pewne opóźnienie pandemiczne beatyfikacji Wyszyńskiego dogoniła kardynała prymasa tysiąclecia, w tym znaczeniu, że w tym czasie został uznany cud za jej pośrednictwem i stąd mogą być beatyfikowani razem i będą beatyfikowani razem. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest kwestia przypadku, bo u Pana Boga podobność nie ma przypadków, ale po prostu to dogonienie, mówię kolokwialnie, możliwe było dlatego także, że ich drogi przecinały się w ciągu prawie 40 lat bardzo często. Ona poznała prymasa, młodego prymasa tysiąclecia w okresie międzywojennym przez księdza Korniłowicza, który wtedy był w Lublinie dyrektorem konwiktu i profesorem. On rozpoznał w młodym księdzu z Włocławka talent, zdolności i wziął go niejako przygarnął i zawiózł go także między innymi do Lasek, a potem się drogi splotły w Żułowie, w Kozłówce i podczas wojny w samych Laskach, gdzie był kapelanem sióstr, kapelanem powstańców warszawskich, a potem jeździł do Lasek, do matki Róży Czackiej po wojnie, aż do jej śmierci w 1961 roku. Powiem więcej, gdybym miał odpowiadać na pytanie, jaki jest kierunek zależności między duchowością matki Róży Czackiej a prymasa Wyszyńskiego, biorąc w środku jeszcze Korniłowicza, to bym mówił, że jest wzajemny. To znaczy, to nie jest tak, że jeden wpływał na drugiego. Oni oboje się inspirowali w swoich pobożnych dzieła, które zakładali. Wspólność beatyfikacji jest jakby całkowicie naturalna i myślę, że tak ją trzeba rozumieć i tak ją trzeba przyjąć.
Do Warszawy na beatyfikację pojechali między innymi poznańscy biskupi, mówi rzecznik poznańskiej kurii, ksiądz Maciej Szczepaniak.
Metropolita poznański, który zresztą był kapłanem wyświęconym przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1973 roku, też wszyscy biskupi pomocniczy oraz biskup senior. To nie tylko osoby duchowne, biskupi, ale przede wszystkim ludzie świeccy.
Świątynia Opatrzności Bożej jest świadomym, przemyślanym wyborem, z tego powodu, że rzeczywiście daje nam możliwość panowania nad sytuacją od strony pandemii.
Biskup Rafał Markowski.
Wiadomo, że kiedy mówimy o skromnej i godnej beatyfikacji, to również jest to beatyfikacja, która w tych trudnych czasach musi pociągnąć za sobą jak najmniejsze koszta. Świątynia Opatrzności to nam gwarantuje, bowiem nie musimy finansować przedsięwzięć taki, które byłyby związane na przykład z organizacją placu. 7-8 tysięcy, jeżeli to odniesiemy do planów zeszłorocznych, kiedy przewidywaliśmy na placu obecność około 50 lub 70 tysięcy ludzi, widzimy więc, na jakim jesteśmy etapie i poziomie różnic, jeżeli chodzi o te proporcje. Ta beatyfikacja ma przede wszystkim dotrzeć do ludzi drogą medialną.
W niektórych parafiach wierni oglądają beatyfikację wspólnie na telebimach. Tak jest na przykład w poznańskim kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Przez cały tydzień do beatyfikacji przygotowywała się z kolei leszczyńska parafia świętego Józefa. Wierni rozważali po kolei trzy wybrane aspekty miłości. Miłości do ojczyzny, do drugiego człowieka i w końcu do samego Boga.
Myślę, że ta beatyfikacja księdza kardynała Wyszyńskiego jest bardzo dobrą okazją do tego, aby przypomnieć sobie nauczanie prymasa tysiąclecia, które nie traci na swojej aktualności.
Ksiądz Wojciech Nowak.
Co więcej, powinniśmy je odczytywać poprzez znaki czasu w tej nowej rzeczywistości, nowych wydarzeniach, które wokół nas się dzieją. I warto sobie zadać pytanie, co w danym momencie, co w tych sytuacjach, które pojawiają się w naszym życiu teraz, zrobiłby ksiądz kardynał Wyszyński. Jaki testament nam pozostawił, jakie rady, jakie wskazówki. I warto, myślę, abyśmy do tego sięgali i próbowali to odczytywać także teraz, uzyskując przez to jakąś wskazówkę, jak żyć, aby iść do przodu i zasadniczo też walczyć o swoją świętość.
Wiem, że na przykład z parafii Świętej Rodziny w Poznaniu też jedzie autokar. Bogumiła Kania-Łącka, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. No myślę, że przeżycie beatyfikacji w Świątyni Opatrzności Bożej, mimo że można przeżywać Eucharystię wszędzie, nawet jeśli będzie to transmitowane, to jednak w moim odczuciu bezpośredni udział w Eucharystii jest trochę inny od tego transmitowanego udziału w Eucharystii przez telewizję. I stąd, skoro nadarzyła się taka okazja, kardynał Wyszyński jest postacią, myślę, że którą jeszcze pamiętamy i znamy. Bardzo, bardzo zacna postać, głębokie nauczanie. Myślę, że warto w tej uroczystości wziąć udział, jeśli jest taka możliwość. Warto przeżywać to we wspólnocie, niekoniecznie w domu samemu, samodzielnie przed telewizorem wśród tam tylko najbliższych, ale we wspólnocie szerszej. To są jednak przeżycia zdecydowanie inne. Udziela się atmosfera, to jest radość taka szersza, więc myślę, że to jest istotne i ważne też.
Moje pierwsze skojarzenie, jeżeli myślę o kardynale Wyszyńskim, to skojarzenie dobrego ojca, zarówno ojca narodu w czasach komunistycznych, ale także ojca jako biskupa i pasterza. Jestem tegorocznym neopresbiterem, kapłanem wyświęconym w maju tego roku i też w pewien sposób nieustannie uczę się ojcostwa. Mamy rok świętego Józefa, przyświeca nam to hasło Patris Cordo, ojcowskie serce i myślę, że każdy ksiądz też po części jest ojcem, uczy się ojcostwa i w momencie, kiedy ja właśnie się zastanawiałem, jak realizować ojcostwo w byciu księdzem, to na myśl mi przychodzi kardynał Wyszyński, który pokazuje, jak wymagać najpierw od siebie, ale tak, że jak z miłością odnosić się do drugiego człowieka i do Pana Boga.
W minioną środę w Gnieźnie odbyła się premiera filmu Prymas Wyszyński, wątek gnieźnieński. Dokument zawiera m.in. archiwalne zdjęcia z obchodów świętowojciechowych z udziałem prymasa tysiąclecia oraz arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Są także wspomnienia duchownych, współpracowników prymasa i zwykłych mieszkańców. Film przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
Moi kochani, ja zaraz tutaj oddam głos księdzu prymasowi, tylko chciałem księdzu prymasowi przed tym jeszcze powiedzieć, że takie spotkania to się zwykle przed północą nie kończą.
Wielu mieszkańców Gniezna pamięta jeszcze pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II z 1979 roku, kiedy już po oficjalnych uroczystościach w Gnieźnie papież z balkonu Pałacu Prymasowskiego rozmawiał z młodzieżą. Wtedy u jego boku stał prymas Wyszyński.
Ojcze Święty, bardzo dziękuję Ci, żeś tak rozruszał młodzież. Sam widziałeś, że gdy prosiłem tę młodzież, ażeby przestała, nie posłuchała mnie.
Kardynał Stefan Wyszyński przez 32 lata pełnił posługę także arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego. Obie diecezje były wtedy połączone unią personalną. W gnieźnieńskiej kurii pracował wtedy zmarły niedawno ksiądz biskup Bogdan Wojtuś, który tak wspominał prymasa tysiąclecia.
Wbrew temu, co mówili, był bardzo serdeczny, bo on miał sylwetkę wysoką, dostojną, ale w rozmowie i w relacji z drugim człowiekiem był bardzo ciepły i serdeczny. Miał taką niezwykłą cechę, która jest taka ważna dla wszystkich, którzy sprawują władzę. To były czasy trudne, myśmy wiedzieli, że coś się dzieje, że teraz tam w Warszawie tak jest, a tu trzeba zabrać głos, a musi zająć stanowisko. Tego nie było widać, jak się do niego z czymś poszło i się mu coś przedstawiło. Ten człowiek był dla niego w tym momencie wszystkim. Umiał słuchać.
Ksiądz kardynał Wyszyński odegrał także dużą rolę w życiu księdza kanonika Jana Kasprowicza, obecnego proboszcza katedry w Gnieźnie.
Kiedy dobiegał końca mój pierwszy rok posługi kapłańskiej, ksiądz prymas wyszedł z gabinetu, przyszedł do okna, odsłonił pierany i mówi: patrz synu, tu katedra, tu były niedawno uroczystości milenijne chrztu Polski, a przed nami 72 rok. Mówi: tutaj idą inne czasy. Odgrywać będzie rolę kultura polska. Tego się nie zapomina.
Ale prymas tysiąclecia troszczył się także o zwykłych ludzi, wspomina była radna Maria Wiśniewicz.
Kiedy byłam jeszcze bardzo małą dziewczynką, mama z trójką dzieci chodziła na spacery w kierunku katedry. I bardzo często spotykaliśmy księdza prymasa. Zawsze zatrzymywał się, rozmawiał, pytał się, czy trzeba w czymś pomóc, czy mama sobie radzi. Był niezwykle otwarty dla rodziny.
Na filmie opowiadała pani, że można było prymasa Wyszyńskiego spotkać tak zwyczajnie na ulicy podczas spaceru i porozmawiać z nim, tak?
Tak, oczywiście tak było i jeżeli on wszedł i widział mamę z dziećmi, to no nie było innej możliwości, żeby nie doszedł, nie porozmawiał, nie zapytał się o dzieci.
Jaki był taki w bezpośredniej rozmowie?
On bardzo ludzki, bardzo ludzki. No nie czuło się tego dystansu, mimo że był osobą taką bardzo dystyngowaną i wydawałoby się na piedestale, ale w kontaktach z ludźmi był bardzo ludzki. Ja pamiętam moją babcię, która jak był prymas w Gnieźnie, no to do katedry obowiązkowo biegła, mimo że bardzo mało wychodziła z domu. No to było wydarzenie zawsze, jak on był w Gnieźnie. Nie?
Wszyscy czekali na jego kazania.
Na jego kazania, na to, co powie, co przekaże, jak podniesie na duchu, bo to tak, takie były czasy, że właściwie ludzie garściami czerpali z jego nauki. To i dawał nadzieję na lepsze.
I zwykłe rodziny także odpłacały mu sympatią.
Ja pamiętam przecież, jak wyszedł z więzienia.
Wspominał gnieźnieński artysta, fotografik świętej pamięci Mirosław Skrzypkowski.
Jak ludzie spontanicznie witali go w czasie odpustu świętego Wojciecha, po południu były nieszpory i później błogosławieństwo dzieci. To on tą drogę z katedry do pałacu jakieś 2,5 godziny co najmniej, a to jest 200 metrów, bo każda mama chciała, żeby swoje dziecko było przez niego pobłogosławione. Rzeczywiście każde spotkanie było wielkim przeżyciem duchowym i to zostanie w pamięci.
Bogumił Bielecki, autor tych zdjęć, które tutaj widzimy w gnieźnieńskim filmie o prymasie Wyszyńskim, to pan te filmy kręcił to od roku 1969.
Kamerą ósemką produkcji radzieckiej zaprowadzał tam prymasa, ale żałuję, że nie powiedziano od początku, lata 50., no bo przecież tutaj prymas był prymasem i przyjeżdżał do Gniezna, ale za prymasem przyjeżdżali agenci. A mogę to powiedzieć, bo na własne oczy to widziałem, bo ja mieszkałem z rodzicami blisko katedry i oni się nie kryli z tym. Jak myśmy wiedzieli, że prymas przyjedzie, bo przed naszym budynkiem i jak prymas miał przyjechać, to przyjeżdżali panowie z ładnym samochodem. Ci panowie się wyróżniali ubiorem, białe koszule i siedzieli nudzeni, patrzyli całe tam godzinami, w jedną stronę patrzyli, się zmieniali co jakiś czas. Także nawet nie ukrywali się z tym i wszyscy sąsiedzi wiedzieli, że to są agenci SB. Także był cały czas śledzony. Czasami wiedzieli do Gniezna, czasami nie wiedzieli jak długo. No to, co wiedzieli, to potem wykorzystywali i każdy krok jego był śledzony.
Co Kościół Polski zawdzięcza prymasowi tysiąclecia?
Z całkowitą pewnością zawdzięcza jedność.
Mówi arcybiskup gnieźnieński senior Henryk Muszyński.
To jest opatrznościowy człowiek na właściwe czasy. Ja w tym widzę przede wszystkim dzieło opatrzności Bożej. Bo to Bóg go wybrał, Bóg go posłał. I właśnie w tych czasach, kiedy komunizmowym trzeba było przeciwstawić jedność, prymas słuchał innych biskupów, rozważał, radził się, ale wziął całkowitą odpowiedzialność i jednocześnie nie zadowalał się samą masowością. Wielka nowenna była znakiem tego, że patrzy bardzo daleko. I ta wielka nowenna zmierzała do tego, by świadomość religijna, nie tylko praktyki, ale świadomość religijna, postawa, była postawą wnętrza, bo istotą chrześcijaństwa nie są obrzędy. Istotą chrześcijaństwa jest wspólnota życia i miłości z Jezusem i pochodna tego budowanie wspólnoty pomiędzy ludźmi.
Wiemy wszyscy, że był to prymas na te czasy.
Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Takiego prymasa daje Bóg raz na 1000 lat, jak mówił nam święty Jan Paweł II, stąd nazywamy go prymasem tysiąclecia. Ale myślę, że i Kościołowi, ojczyźnie, i narodowi polskiemu był on dobrym pasterzem. I myślę, że te trudne czasy komunizmu, jakkolwiek by dzisiaj nie patrzeć na różne wyzwania, które podejmował, którym stawiał czoła, był on swoistego rodzaju światłem, lampą, która w ciemnościach świeci. I tak chyba wielu go postrzegało jako to jasne światło pośrodku mroku komunistycznego.
Film dokumentalny Prymas Wyszyński Wątek Gnieźnieński jest już zamieszczony na stronie www.archidiecezja.pl oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Obóz dla uchodźców w ugandyjskim Bidibidi to drugi największy tego typu ośrodek na świecie. Większy jest jedynie jeden z obozów w Bangladeszu. W Bidibidi mieszkają uciekający przed wojną domową Sudańczycy. Na miejscu z misją, ale także z edukacją są Polacy. Wśród nich poznaniak ojciec Andrzej Dzida. Rozmawiała z nim Sandra Soluk.
Od 2013 roku jest ojciec w Sudanie Południowym z małą przerwą w Egipcie, jak już się zdążyłam dowiedzieć. Sudan Południowy powstał w 2011, czyli prawie od początku historii tego miejsca. Od początku w obozie?
W 2013, jak przyjechaliśmy, to w Sudanie w 2012 jeszcze był pokój, 11. W 2013 we wrześniu przyjechałem, a w grudniu rozpoczęła się wojna domowa. Także ona była wojną pełzającą i tam byłem na parafii w Lania, którą otworzyliśmy w 2012 roku. Różne rzeczy się działy, podpalenia i tak dalej, ale w 2015 roku zostałem tam proboszczem, a następnie w 2016 roku wraz z Kościołem w Potrzebie wybudowaliśmy Dom Nadziei, który miał być przeznaczony dla dzieci i młodzieży, a stał się też domem dla uchodźców, gdyż przez 3 tygodnie w lipcu 2016 roku nasza miejscowość była obstrzeliwana i z 20 tysięcy ludzi, którzy byli w tym mieście, 400 pozostało. Tak się złożyło, że w 2017 roku arcybiskup Mike Bloom, który był w tym czasie nuncjuszem, zaprosił nas, on też był werbistą, ponieważ 3 tysiące dziennie przekraczało granicę Ugandy, Sudanu Południowego. Z naszego rejonu było 30-40 kilometrów przez burz do granicy. Zdecydowaliśmy się, że będziemy tam razem z nimi, gdyż większość przekroczyła tą granicę.
Tam, czyli w nowo powstałym obozie Bidibidi, gdzie jesteście do dzisiaj, ten obóz ma powierzchnię 250 km kwadratowych i mieszka w nim 300 tysięcy osób. Jeżeli by wziąć tylko liczby, to jest wielkość Poznania. Z tym, że domyślam się, że nie ma wieżowców ani kamienic, tylko niskie zabudowy, czyli innymi słowy gęstość zaludnienia w tym obozie jest ogromna.
Tak, 300 tysięcy ludzi, ale większość to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia, 80% praktycznie. To jest młode społeczeństwo, też średnia wieku dożywania praktycznie 45 lat z powodu wojen i z powodu chorób. Natomiast można powiedzieć, że ten obóz to jest 300 tysięcy, a w innych obozach, gdzie ludność Sudanu Południowego przekroczyła granicę, jest razem 1 200 000 w samej Ugandzie, a dodatkowo jeszcze 1 000 000 w krajach sąsiednich, Etiopii, Kenii i Sudanie. Także na terenie tego obozu Oczywiście jest zagęszczenie, bo są rodziny wielodzietne, czyli rodzina wielodzietna to jest powyżej 10 osób tam. Jeden z naszych katechistów, Filbert, który jest w zonie Ariła, mamy 5 stref, 5 zon, w kaplicy świętej Bakity ma 18 dzieci. Ma jedną żonę, 18 dzieci, skąd to się bierze? Jego brat zginął na wojnie w Sudanie Południowym, jego siostra zmarła z powodu choroby i on przyjął te dzieci od brata i od siostry i ma 18 dzieci.
To jest drugi największy obóz na świecie, po obozie dla mniejszości Rohingya, który jest w Bangladeszu. Wiemy, że w Bangladeszu żyje się trudno. To są ludzie, którzy są w kompletnym zawieszeniu. Niby uciekli z Mianmy, żyją, ale siedzą w miejscu i nie mają dokąd pójść. Jak wygląda życie w Bidi Bidi?
Sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo niby są przy granicy swojego kraju, ale nie ma pokoju przy tej granicy. Teoretycznie zawierany jest pokój, układy pokojowe, ale dotyczą głównie dwóch plemion największych, Dinka i Nuer. Ale mamy 100 grup etnicznych lub ktoś inaczej liczy 200. Ale zakładając te 100 grup etnicznych, nie są one za bardzo reprezentowane. Także kolejne układy pokojowe dotyczyły prezydenta Riek Machara, który reprezentuje plemienie Nuer, drugie co do wielkości, i prezydenta Salva Kiir, który reprezentuje Dinka. W związku z tym powstały różne grupy rebelianckie, także nie jest jak gdyby bezpiecznie na drogach. Ostatnio, ponad 2 tygodnie temu, zginęły 2 siostry 3 cywilów, którzy podróżowali na drodze pomiędzy stolicą kraju Dżuba a Nimule z lokalnego zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego. Także nie jest do końca bezpiecznie, jeśli chce się podróżować.
Ale można w takim razie z tego obozu wychodzić.
Można. Nie jest on okratowany. Kiedyś na początku może był. Ludzie dostali narzędzia i tymi narzędziami zbudowali sobie takie chatki czy szałasy i one są z gliny, błota i trochę trawy. Trochę trawy, słomy, ale problem jest z tym, że co roku trzeba to reperować, gdyż w czasie pory deszczowej wszystko jest zawalone i dach, czasami nawet ściany i znowu trzeba zaczynać od nowa.
Jaka jest wasza rola na miejscu? Czy wasza parafia jest w tym obozie?
Nasza rola polega na tym, żeby być z tymi ludźmi, bo za bardzo nikt nie chce. Nas werbistów jest 3 kapłanów, 1 brat. Z nami współpracuje 7 sióstr werbistek, tak zwanych werbistek, czyli sióstr służebnic Ducha Świętego. Oprócz posługi pastoralnej, oprócz tego, że jesteśmy, to oni też się cieszą, że byliśmy z nimi po drugiej stronie w Sudanie Południowym. Mamy 30 kaplic. Na 3 kapłanów to trochę dużo, na każdego 100 tysięcy ludzi. Mamy 1500 dzieci zrzeszonych w papieskich dziełach misyjnych, tak zwanych mali misjonarze, kizyto. Oni mają spotkania formacyjne 3 razy w tygodniu. Cieszą się, że jesteśmy z nimi, bo robimy im też egzaminy. W Polsce może by się dzieci nie cieszyły, tam się cieszą, że mogą coś zrobić i pokazać, że coś umieją. W formie podziękowania dostają 3 koszulki, a za bardzo nie mają ich, bo to 1 czy 2. I z tym się identyfikują, że mogą być razem z różnych plemion, ale razem jako cała grupa. No i też to jest nie tylko modlitwa, ale też zabawa, tańce, żeby tą traumę wojenną przezwyciężyć i być ze sobą razem. Oczywiście też coś robią, robią nawet różańce, modlą się na nich za cały świat, również Europę i Polskę. Nie wiem, czy modlimy się również za nich, dobrze by było. Problem jest też z kaplicami, gdyż one są skonstruowane w podobny sposób jak domki, czyli trzeba je reperować. W tym roku zdecydowaliśmy się, żeby 2 kaplice wybudować murowane. No pozostaną jeszcze 3 kaplice, żeby były, bo chcemy w 5 strefach. Tam jak jest 30 kaplic, to w niedzielę, no to kapłan dotrze raz na miesiąc. Ale wracając do tych dzieci, są szkoły podstawowe, ale trochę inne niż nasze. Zamiast 30 osób w klasie jest 300. W związku z tym z Kościołem w Potrzebie taka inicjatywa powstała, żeby w tych 5 strefach również powstały takie budynki, świetlice edukacyjno-pastoralne, gdzie by ludzie mogli się gromadzić i dzieci by mogły odrabiać zadania, coś przyuczyć.
Czyli wymarzony scenariusz jest taki, że ta młodzież tam dorasta, formuje się, a po zakończeniu wojny domowej w Sudanie Południowym wracają do swoich domów i budują nowe społeczeństwo.
Tak, to jest taki ideał i mamy nadzieję, że z jednej strony właśnie ten balans formacji chrześcijańskiej, a z drugiej edukacja pozwoli na to, że w przyszłości będą takimi liderami, animatorami życia w Sudanie Południowym.
Dziś w Ewangelii Jezus wypowiada z pozoru bardzo szokujące słowa pod adresem świętego Piotra. Jaka lekcja płynie z tego dla nas? O tym ojciec Dawid Grześkowiak.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy dosyć dziwne rzeczy. Jest to Ewangelia trudna, ale zanim przejdziemy w ogóle do jej treści, chciałbym się do czegoś przyznać, że na takim bardziej ogólnym poziomie czytania Pisma Świętego Ewangelii, kiedy ja słyszę takie fragmenty Pisma, które mówią o pięknych, wzniosłych ideałach. Chodzi mi o takie fragmenty, jak chociażby miłość nieprzyjaciół, którą zaleca Pan Jezus, kiedy mówi o tym, żeby przebaczać 77 razy, a właściwie nieskończoną ilość razy, kiedy wygłasza 8 błogosławieństw, kiedy mówi o tych wszystkich pięknych rzeczach, o Bożej miłości, to towarzyszą mi takie dwa uczucia. Bo z jednej strony oczywiście zachwyt. Gdybyśmy wszyscy tak żyli, jaki świat byłby piękny. I kiedy ten mały idealista we mnie już się tak wyszaleje, ten zachwyt trochę opadnie, to dochodzi do głosu realista, który mówi tak po prostu: zobacz na świat w oku, przecież tak się nie da. Kto tak żyje? Znasz kogoś takiego, kto by żył tak w 100% Ewangelią? No nie. Wszyscy ludzie są jakoś obarczeni słabością, a ty myślisz, że da się żyć takimi ideałami. No i kiedy ten idealista się trochę tak posprzecza z tym realistą, to przyznam się, że wychodzi coś dobrego, bo żadna skrajność nie jest dobra. I kiedy rzeczywiście zetknie się idealista z realistą, powstaje taki dobry balans. Dobrze szukać takiej właśnie równowagi pomiędzy ideałami, że ja zmierzam do ideałów, że ja wierzę, że to jest możliwe, ponieważ gdyby nie było, Jezus by tego nam nie zostawił. Ale trzeba być też trochę realistą, no, że tak, jest na tym świecie zło. Każdy z nas jest zdolny do naprawdę okropnych rzeczy i być może nie robimy ich, bo Boża łaska nas ustrzegła. Może żyjemy w takim, a nie innym kontekście, ale każdy z nas jest zdolny do złych rzeczy, ale jest też zdolny właśnie do tych pięknych. No i teraz, co jest w dzisiejszej Ewangelii? Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus nie daje żadnych wskazówek pięknych, nie mówi, jak żyć, żeby być człowiekiem miłującym, tylko robi coś, co byśmy dzisiaj nazwali sądą społeczną. Pyta się, kim jestem dla ludzi, co o mnie mówią. I oczywiście odpowiedzi są bardzo różne, uczniowie je znają, bo słuchają ludzi. Warto zauważyć, że Pan Jezus też chce słuchać ludzi i znać ich opinie. I to są różne odpowiedzi. Jan Chrzciciel, Eliasz. Tak naprawdę ludzie mają trochę problem z Jezusem. Kto to w ogóle jest? Swoją drogą ciekawie byłoby się zapytać dzisiaj, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Dla jednych to będzie jakaś mityczna postać, dla innych jest to postać raczej inspirująca, ale nie nazwą Go Bogiem, nie nazwą Go Synem Bożym, nie nazwą Go swoim Zbawicielem, swoim Panem. No i oczywiście są też tacy, którzy uważają Jezusa za swojego Zbawiciela, swojego przyjaciela. Każdy z nas ma inne to doświadczenie Jezusa, ale dzisiaj tak w samym środku tej Ewangelii pojawia się wyznanie Piotra. Piotr, który mówi: Ty jesteś Mesjasz. No i w tej opowieści według świętego Marka, tak jak on przedstawia tą scenę, nie mamy pochwały Jezusa, że Piotr jest błogosławiony, bo Bóg mu objawił tą piękną prawdę, ale natychmiast przechodzi do rzeczy i mówi: nie mówcie o tym nikomu, nie mówcie, że jestem Mesjaszem, bo za chwilę przyjdzie taki moment, kiedy ten, którego macie za Mesjasza, Pana, może Wybawiciela Izraela, on zostanie skazany na śmierć, on będzie wiele cierpiał. No i to powoduje niemałe zamieszanie wśród uczniów, które wyraża znowu właśnie święty Piotr, który zaczyna robić uwagi Jezusowi. Marek nam nie mówi, co on powiedział, ale z innych relacji znamy te jego uwagi, ale po prostu pewnie hamował jego wypowiedzi. Posłuchaj, raz, że niech nie przyjdzie to na ciebie, a dwa, nie możesz tak mówić, przecież jesteś Mesjaszem. Mesjasz to jest ktoś, kto ma wybawić Izraela. I to, co słyszy Piotr, to jest coś, co już od małego dziecka mnie szokowało. To powiedzenie Jezusa, ta jego odpowiedź: zejdź mi z oczu, szatanie. To są bardzo ostre słowa. Ja sobie tak myślałem, czym Piotr zasłużył, bo Piotr tak rzeczywiście chciał dobrze, chciał go uchronić od tego cierpienia. Ten sam Piotr, który będzie pierwszą głową Kościoła. Dlaczego? Bo nie myślisz po Bożemu, tylko myślisz po ludzku. I myślę, że tu jest istota problemu w myśleniu Piotra, w myśleniu każdego z nas, bo warto sobie uświadomić, że Jezusowi nie była potrzebna tego rodzaju ankieta, tego rodzaju badanie opinii publicznej, kim jestem dla nich. On doskonale wiedział, znał serce każdego człowieka, jak czytamy w Ewangelii, wiedział, co jest w każdym człowieku i wiedział, co o nim myślą, ale też zapytał po to, żeby czegoś nas nauczyć, żeby powiedzieć, kim rzeczywiście jest, a kim nie jest. I o tym posłuchamy po krótkiej przerwie. Na czym rzeczywiście polega ten problem Piotra? Na czym polega to jego ludzkie myślenie, które nie jest Boże? To ludzkie myślenie Piotra to jest przede wszystkim taka Ewangelia sukcesu. Przecież na własne oczy widzi, jak ten sukces się realizuje. Jezus jest popularny, idą za nim tłumy, czyni cuda, jest kimś naprawdę ważnym i wielkim w Izraelu. A święty Piotr, który już wtedy jakoś wysuwa się na czoło spośród innych uczniów, pewnie też spore nadzieje wiąże z Jezusem, że właśnie jest jakimś jego bliskim współpracownikiem, prawie że zastępcą. Sam być może też już uczynił jakieś cuda w imię Jezusa. Ale nadal jego myślenie jest ludzkie. I z jednej strony jest ono właśnie zgodne z prawdą, bo kim jest Mesjasz? Pan Jezus sam o sobie mówi, że on jest takim Mesjaszem, o jakim pisał Izajasz. Akurat w relacji Marka tego nie mamy, ale w Ewangelii Świętego Łukasza czytamy, kiedy Pan Jezus idzie do synagogi, czyta fragment z Izajasza, w którym czytamy, że Duch Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił. Mesjasz to znaczy właśnie namaszczony. Jest tym, który czyni te wszystkie wielkie cuda, głosi Ewangelię, idą za nim tłumy, więc wszystko się zgadza. Ale z drugiej strony to nie jest pełna prawda o Jezusie, to nie jest jego misja. On nie przyszedł po to, aby uzdrowić jakąś część ludzi na Bliskim Wschodzie, tylko misją Jezusa jest zbawienie całego świata. I to zbawienie zapowiada. Te wszystkie cuda zapowiadają prawdziwą wolność, prawdziwe uzdrowienie, prawdziwe przywrócenie wzroku każdemu wierzącemu w Niego. Właśnie do tego, żeby te piękne przykazania, które nam zostawił, żeby one były możliwe do wypełnienia z Jego pomocą. To się dzieje właśnie mocą Jego krzyża, mocą tego zbawienia. I można powiedzieć, że Pan Jezus sprowadza ostro Piotra na ziemię, który właśnie trochę buja gdzieś w obłokach. Sprowadza go na ziemię paradoksalnie po to, żeby go doprowadzić do myślenia Bożego. Że to nie tylko chodzi o cuda, o ogłoszenie Ewangelii, popularność, ale każdy, który jest powołany do pójścia za mną, musi też wziąć swój krzyż, że w naszym życiu jest też krzyż, że jest obecne cierpienie. I myśleć po Bożemu, to wziąć ten swój krzyż i nie bać się stracić swojego życia. Oczywiście nie mam tu na myśli od razu męczeństwa, chociaż dobrze wiemy, że jest wielu męczenników za wiarę w dzisiejszych czasach, ale chodzi o to, żeby swoje trudy każdego dnia brać i myśleć po Bożemu, to znaczy, że Pan Bóg mnie z tych trudów wyzwala, wybawia, jest moim Zbawicielem, bo jest taki najważniejszy, istotny element tej Ewangelii, który może nam umknąć. Bo Jezus, kiedy zapowiada swoją mękę, to On mówi, że po 3 dniach zmartwychwstanie. I to jest perspektywa, przez którą należy patrzeć na to wszystko zło, trud, cierpienie, które się wydarza w naszym życiu, że to jest tylko krzyż, który jest przejściowy, że to jest przejście do zmartwychwstania, o ile właśnie pójdziemy za Jezusem. Bo ta obawa przed krzyżem, obawa przed utratą różnych rzeczy, może nie życia, ale dobrego imienia czasami, utratą swoich przyzwyczajeń, wygody, ta obawa może nas na tyle paraliżować, że nie przejdziemy do chwały zmartwychwstania, że zatrzymamy się na średniej krajowej, jeśli chodzi o moralność, o życie duchowe, że zatrzymamy się właśnie, nie pójdziemy do przodu, nie będziemy dążyli do pięknych ideałów, do pięknych zasad, tylko skupimy się na tym, co złe, trudne, to, co nas zatrzymuje w tej drodze. A Jezus mówi, przestań myśleć tak czysto po ludzku, pomyśl po Bożemu. Zejdź na ziemię ze swoich ideałów, ale te ideały też, które ja głoszę, nie są niemożliwe. Zejdź na ziemię po to, żeby skonfrontować cię z prawdą, z rzeczywistością, ze złem i pozwól mi ciebie przeprowadzić, bo ja zszedłem właśnie z nieba na ziemię po to, żeby cię przez ten trud ziemski przeprowadzić i wprowadzić cię do nieba. To jest moja misja, to jest moje zadanie i chcę ci w tym pomóc. To mówi Jezus, to jest nauka dla Piotra, dla każdego z nas. Piotr pokazał, że dał się właśnie nawrócić, kiedy oddał rzeczywiście życie za Jezusa i nie bał się go oddać. No pewnie, oczywiście, bał się śmierci, ale odważnie poszedł na nią w taki sposób, że wiedział, że jest z nim Pan, wiedział, że z nim jest Jezus, że On go przeprowadzi do chwały zmartwychwstania. I niech ta Ewangelia, mimo że trudna, będzie dla nas takim światełkiem. światełkiem w ciemności, które pokazuje, że jest perspektywa przed nami, perspektywa zmartwychwstania, perspektywa całkowitego pokonania zła, że to zło zostanie absolutnie zniszczone i do tego zwycięstwa prowadzi nas Jezus. Tam, w tej niebieskiej ojczyźnie, rzeczywiście zajmiemy zaszczytne miejsce, będziemy królowali razem z Nim, będziemy po Jego prawicy i to jest największe szczęście. Światłość wiekuista, sam Bóg, który napełni nas pokojem, który zaspokoi wszystkie nasze pragnienia i otrze z naszych oczu każdą łzę.
Tymi słowami żegnamy się z Państwem, ale tylko do najbliższej niedzieli. To był program Między Niebem a Ziemią. Do usłyszenia mówią Paweł Kretkowski i Łukasz Kaźmierczak.
Między Niebem a Ziemią.